Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja i witamy w naszym studiu również dzisiejszego gościa, ksiądz Krzysztof Gorlewski, ksiądz doktor Krzysztof Gorlewski. Serdecznie księdza witam.
Witam również.
Szczęść Boże. No i oczywiście dzisiejszy temat. Temat naszego dzisiejszego spotkania to miłość jako sztuka życia. O tym chcemy mówić, ponieważ człowiek jest otoczony dziełami sztuki, ale żeby takie dzieło sztuki wytworzyć, jeżeli chcemy się nauczyć pewnego rzemiosła, dzięki któremu możemy żyć w otoczeniu dzieł sztuki, musimy się uczyć tych umiejętności nadawania kształtów dziełom sztuki, wyrażania swoich ekspresji poprzez obraz, literaturę, czy też, jak wspomniałem, malarstwo. Miłość jest sztuką, tak przynajmniej niektórzy określają, i tej sztuki również należy się uczyć w pewien określony sposób.
Moje refleksje, które przedstawię w dzisiejszym spotkaniu, są bazowane na dziele Erycha Fromma o sztuce miłości. Myślę, że książka, dzieło filozoficzno-psychologiczne podstawowe dla myśli teologicznej, mimo że nie zrodziło się w kręgu kulturowym religii chrześcijańskiej. W jakim znaczeniu? Erich Fromm nie był chrześcijaninem. Ja myślę, że to nadaje temu dziełu jeszcze większą wartość, niż by można myśleć, bo oznacza, że od podstawowego przykazania miłości, które to jest najważniejszym przykazaniem miłości w religii chrześcijańskiej, nikt nie może uciec. I wracając do tematu, sztuka miłości jako życie. Erich Fromm zadaje sobie pytanie, czy miłość jest sprawą tylko przypadku, czy jest sztuką. I właśnie to, co ojciec powiedział, można być artystą, artystą miłości, który poprzez czyn miłości, poprzez prawdziwe miłowanie, tego trzeba się uczyć jak sztuki, można być artystą. Ja już w jednych z programów połączyłem trzy wartości filozofii greckiej: piękno, prawda i dobro, mówiąc, że dobro utożsamia się z miłością. Kiedy jest się artystą, tworzy się rzeczy piękne. I miłość jest piękna. Ojciec Święty Benedykt XVI napisał encyklikę o miłości w prawdzie. Czyli nie może być miłowania w prawdzie o sobie i o drugim człowieku, o własnych ograniczeniach, ograniczeniach drugiego, a jednocześnie o bogactwach wzajemnych, czyli element też poznania. Erich Fromm mówi, że w wielu wypadkach problemem ludzi jest nie tyle, żeby kochać, ale być kochanym. I tutaj nie można wykluczyć jednego ani drugiego. To są dwa, powiedzmy, pola tej samej rzeczywistości. Bo ja muszę kochać i czuć się kochanym, żeby ponownie móc kochać. My wiemy, jak osoby, które czują się niekochane, nie potrafią kochać. Albo te, które nie potrafią kochać innych, nie czują się też same kochane. Czyli krótko mówiąc, te dwie rzeczy są wzajemnie zależne od siebie.
Można powiedzieć, że brak miłości to są jak rany na organizmie, tak samo brak miłości, brak uposażenia w miłość to też są olbrzymie rany człowieka i wtedy one determinują jego zachowanie.
To są rany, determinują jego zachowanie, brak miłości przede wszystkim, jak można wywnioskować z tego dzieła Erika Fromma, jest tak naprawdę czymś, co działa przeciwko samej naturze ludzkiej. W jaki sposób Erich Fromm to tłumaczy? Miłość to jest coś, co pomaga mi spotkać drugiego człowieka. I kiedy Erich Fromm mówi, że mówiąc o miłości, trzeba też mieć dobrą teorię człowieka, czyli antropologię, wizję człowieka.
Czyli na jakiej antropologii bazuje Fromm?
Na antropologii tej, o której mówił już Arystoteles, że człowiek jest z natury społeczny, czyli z natury ukierunkowany na drugiego człowieka. Samotność, izolacja to jest to, czego człowiek się boi, czego pragnąłby uniknąć. I teraz tutaj taka gra słów. Egoizm, czyli przeciwieństwo miłości. Egoista to jest ten, który, no jak to mówi się potocznie, lubi, kocha samego tylko siebie. I ego, ja. Bardzo często powtarzam, że egoista to ten, który rzeczywiście kocha samego siebie i zostaje ego, czyli zostaje sam. Pozostawiany sobie, własnym zagadnieniem, własnym interesom, ale skazuje siebie samego na samotność. Czyli tak naprawdę skazuje siebie na coś, czego każdy człowiek z natury swej pragnąłby uniknąć. Odizolowania, samotności. My wiemy, czego boją się starsi ludzie najbardziej. Choroby, ale jeszcze bardziej samotności. Tego, że w pewnym momencie nie będę miała do kogo się odezwać. Nikt mnie nie odwiedzi, z nikim nie będę mógł komunikować. To, co jest bardzo ważne, kiedy chcę się odnieść do aspektów teologicznych, to podkreślenie, że w żadnej religii nie jest tak bardzo podkreślane, że chrześcijaństwo, że Bóg jest miłością. Ja bym chciał tu przypomnieć w tej chwili powiedzenie Tertuliana. Dusza ludzka z natury chrześcijańska. W kontekście teologii trynitarnej, w kontekście Ewangelii, w kontekście dzieła Ericha Fromma o sztuce miłości, można powiedzieć, jak bardzo Tertullian miał rację. On już odkrył ten aspekt antropologiczny, czyli ludzki człowieka. Tylko chrześcijaństwo może spełnić to najgłębsze pragnienie ludzkiej osoby, jakim jest pragnienie, żeby kochać i być kochanym. Weźmy teraz następny aspekt religii chrześcijańskiej, który wyodrębnia chrześcijaństwo od wszelkich innych religii i jest z punktu widzenia umysłu ludzkiego niezrozumiały, niewytłumaczalny. Chodzi o tajemnicę Trójcy Świętej. Religia nasza jest religią monoteistyczną, czyli wiarą w jednego Boga. A jednak są trzy osoby boskie. Tak trudno to rozumowi ludzkiemu zrozumieć. Erich Fromm na bazie psychologicznych rozważań mówi, że to jest możliwe. Kiedy dwie osoby się kochają, to są tak ze sobą zjednoczone, że stają się jednością. A jednak każdy z nich pozostaje samym sobą. I mówię jeszcze bardzo ważną, ciekawą rzecz. Nie mogą wtedy te osoby nie rodzić. Nie rodzić, on to mówi, nie rodzić miłości. Spójrzmy na dogmat o Trójcy Świętej. Miłość Boga Ojca do Syna i Syna do Ojca to Duch Święty. Miłość, która staje się osobą, osobą boską.
No i teraz w tak ustawionej teologii, jak odkrywamy i dostrzegamy miłość, którą ma realizować człowiek?
Tak.
Ksiądz wspomniał tu również i Benedykta XVI. Bóg jest miłością, czyli poznając miłość, rozkoszując się miłością, realizując ją w życiu, poznajemy Boga zarazem?
Tak, poznajemy Boga i doświadczamy tego, że, jak już powiedziałem, natura, dusza ludzka jest z natury chrześcijańskiej. Natomiast tu ojciec chce, podejrzewam, naprowadzić mnie na bardziej praktyczne sprawy i oczywiście, bo właściwie sztuka to jest też coś praktycznego.
I tak, ale też Fromm zauważa to praksis i teorię też.
Właśnie. Najpierw on sam mówi.
Musi dwa być... poziomy, dwa elementy w poznawaniu najpierw miłości, a potem w jej praktykowaniu.
O tym mówi i oczywiście teoria, dobra teoria człowieka. Czego tak naprawdę człowiek w głębi pragnie? I Freud mówi tak, z jednej strony człowiek pragnie miłości, najbardziej miłości. A z drugiej strony ugania się za wszystkimi innymi rzeczami, jak zysk, kariera, wartości jakieś materialne.
Wobec tego, jak księże profesorze Fromm definiuje, ujmuje miłość?
Miłość Fromm, ja bym jeszcze tutaj odpowiem, ale przejdziemy do tego dalej, jako zdolność dawania. I to jest też bardzo ważny aspekt w sztuce. Sztuka dawania. Natomiast
ważny aspekt też w kontekście naszej obecnej cywilizacji i popkultury, która jest diametralnie odwrotna od tego, o czym my dzisiaj mówimy.
Jest dawanie. On powtarza nasze ewangeliczne powiedzenie. Więcej radości jest z dawania niż z brania. Krótko mówiąc, pisząc to swoje przepiękne dzieło, bo nie boję się użyć tu przymiotnika, nie bał się użyć Ewangelii. Freud mówi tak. Dlaczego jednak, mimo że ludzie pragną tej miłości najgłębiej, jest tak wiele niepowodzeń w tym doświadczeniu miłości. Dzisiaj rozwody, które są jak najbardziej częste. Dzisiaj próby małżeństwa, czyli ludzie się boją zaangażować w miłość na dłuższą metę, bo za dużo negatywnych obrazów. Właśnie dlaczego? Bo widzą miłość tylko jako coś spontanicznego, jako coś, co przychodzi, jest, odchodzi, a nie widzą jako sztukę, której trzeba się uczyć każdego dnia. I Freud mówi, właśnie wróćmy do...
Fromm,
przepraszam. Wróćmy do tego dawania. Z dawaniem Erich Fromm mówi, że bardzo często się zaraz wiąże idea poświęcenia. Ja muszę dać, żeby się poświęcać, złożyć ofiarę. A to niekoniecznie musi być ofiara. Bo o dawanie nie chodzi tu zawsze i wszędzie o rzeczy materialne. Tu chodzi o dawanie własnej wiedzy, o dawanie własnego uśmiechu, oddawanie i dzielenie się własnymi przeżyciami, oddawanie własnego czasu, a z drugiej strony o zdolność brania, przy dawaniu jest zawsze niestety automatyczne branie. Ale nie branie na zasadzie, jeżeli oczywiście mówimy w kontekście miłości, że to mi się należy, ale że miłość wzajemna, miłość dająca, też się uczy.
No tak, tylko proszę księdza, no jedni kochają i ciągle dają i ci drudzy, którzy są kochani, też ciągle kochają i ciągle dają, to w końcu gdzie jest miejsce i przestrzeń w człowieku na przyjmowanie tych darów?
Właśnie, te dwa czynniki muszą się wypełniać. To znaczy ja muszę być zdolny, żeby dawać i zdolny, żeby przyjmować miłość drugiego. Właśnie tutaj tej sztuce miłości.
Czyli miłość pokazuje się nam jako pewien dynamizm, coś dynamicznego, czynnego.
Jako pewien dynamizm.
Jako działanie.
Tak, bardzo często my nie tylko nie umiemy dawać, ale nie umiemy przyjmować. Kiedy są jakieś konflikty, antagonizmy, to możemy do drugiej osoby tak się zrazić, że już nic od niej nie przyjmiemy. Że nasza miłość się blokuje, że widzimy w tej drugiej osobie już tylko cechy negatywne. Nie widzimy nawet, że ona przez jakieś gesty chce się z nami pojednać. I wtedy następuje trudność. Brak tego przyjmowania. Drugą taką, inną ważną cechą z antropologii, czyli z teorii o człowieku, u Freuda jest to, że człowiek jest osobą transcendentną. Co to znaczy? Człowiek ma zdolność poprzez swoją świadomość wykraczać poza zwykłe doświadczenia życia materialnego, życia instynktów, jakie zachodzi w królestwie zwierząt. I ta samoświadomość, którą jest obdarzony, uzdalnia go do wyjścia do drugiego człowieka w miłości. Czego no nie ma u zwierząt. U zwierząt jest tylko instynkt zaspokajania i instynkt stadny. Zobaczmy bardzo dziwne u niektórych grup zwierzęcych. Kiedy na przykład lew atakuje grupę zwierząt. Atakowany zostaje zabity, resztę ucieka. Tu można robić różne teorie, najróżniejsze, oczywiście. Ale tu widać, jak w grupie zwierząt brakuje samoświadomości. No bo przecież liczbą można by tego lwa odgonić. Taki zwykły problem. Natomiast ludzie poprzez tą swoją naturę i samoświadomość nie są w stanie już się bronić, iść w grupie. I teraz tak, Erich Fromm mówi właśnie, że jednym z takich prób ucieczki przed samotnością jest próba utożsamiania się z grupą. I wtedy grupa narzuca wzory, narzuca ideały, narzuca mniej lub bardziej wartościowe ideały i modę. I wtedy zanika w tej grupie to, co jest charakterystyką osoby, jednak indywidualność.
Czyli jak ma się człowiek odnajdywać w grupie? Jak ma być sobą, żeby swoje indywiduum, swoją indywidualność utrzymać i ocalić?
Bytowanie, bycie w grupie nie ma być byciem, które bazuje się na, bo człowiek jest natury, jak żeśmy powiedzieli, osobą społeczną, na byciu na jednoczącej sile mody, ideałów i idei, ale na miłosnej akceptacji wzajemnej członków danej grupy. I to jest bardzo ważne. Grupa, która jest wspólnotą miłości. I tu powrót właśnie do Trójcy Świętej. Trójca Święta to wspólnota osób. Wspólnota w nieskończonej miłości. W nieskończonej miłości, gdzie można być tak bardzo zjednoczonym, że jest się jednym. W Trójcy Świętej trzeba brać pod uwagę, że jesteśmy w jakimś stosunku do maksimum są wszelkie idee, możliwości posunięte, czy łącznie z bytem i miłością, a jednocześnie być indywidualnym. Czyli tak naprawdę pokazuje nam Freud, pokazuje nam
Fromm.
Proszę, coś za dużo skupiam się na mistrzu. Pokazuje nam, że można kochać i można być w grupie i można być sobą. Paweł Floreński powiedział takie zdanie, że krzyż jest kategorią filozoficzną. I kiedy mój profesor usłyszał, no tak, krzyż, kategoria filozoficzna, to tak nie za bardzo, że ta kategoria będzie kategorią myślenia filozoficznego. Wtedy, żeby wytłumaczyć w moim doktoracie, o co mi chodziło, to odwołałem się do Richa Fromma, czyli do tego dzieła, nad którym się teraz pochylamy. Właśnie, krzyż. Szczyt dawania. Chrystus daje własne życie z miłości dla drugiego człowieka. Chrystus chce dać maksimum szczęścia człowiekowi, który tego pragnie. Zobaczmy, jak bardzo Chrystus kocha, do na krzyżu jeszcze przebacza tak zwanemu dobremu łotrowi do ostatniej chwili.
To jest ta miłość czynna, miłość, która daje.
Tak. Gdzie jest miłość, powiedziałby ojciec, czynność bierna Chrystusa? Chrystus też umiał, jeżeli chcemy tak tą terminologią operować, kochać biernie. Przypomnijmy o zaproszeniach Chrystusa na ucztę, kontekst uczty. Czyli ktoś, kto go doceniał, go zaprasza. Chrystus to przyjmuje. Przypomnijmy sobie uczucia Jezusa do Jana. Jako do tego najmłodszego, do tego, który no w jakiś sposób w tej grupie apostołów wymaga jak najwięcej troski. Ale z drugiej strony też wykazuje najwięcej miłości do Chrystusa, bo jako jedyny apostoł jest pod krzyżem. Można by powiedzieć po ludzku, Chrystus to docenił, przyjął to i dał mu swoją matkę. W tym momencie my mówimy o Chrystusie i przychodzi mi na myśl następny dogmat, bardzo ważny dla chrześcijaństwa. Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Prawdziwy człowiek, który chce kochać i być kochanym, i prawdziwy człowiek, który kocha i pozwala się kochać.
Za tym kochaniem i pozwoleniem się kochania, za tym dawaniem i braniem idzie też odpowiedzialność.
To jest jedna z cech dojrzałej miłości.
Właśnie. Odpowiedzialność. O tym mówi też Erich Fromm, że że takimi cechami są troska, między innymi odpowiedzialność.
Oraz poszanowanie i poznanie.
Poszanowanie te i cechy... poznanie. Te cztery, poszanowanie właśnie. Te cztery cechy w teorii Ericha Fromma są bardzo ważne.
I teraz przeciwstawmy sobie współczesną kulturę, która uczy czego? Czy faktycznie uczy poszanowania, czy uczy odpowiedzialności, czy uczy poznania i troski o drugą osobę? Czy jest to ta kultura, którą moglibyśmy porównać ze starożytnymi, orgiastycznymi gdzieś kulturami, które do tego dążyły, aby człowieka gdzieś wyeksploatować, wyalienować, wyrzucić na margines, a potem tylko jego używać?
No właśnie, jak te cztery charakterystyki, one się kompletują. I tu wchodzimy w prawdziwą sztukę. Sztukę. Sztuka zatroskania o drugiego człowieka. Sztuka bycia prawdziwym odpowiedzialnym za drugiego człowieka. Zaraz bym chciał zaznaczyć, nie wścibskim, nie narzucającym własny model osobowości. Odpowiedzialność za drugiego człowieka to nie polega na tym, że ja go ciągle napominam, ciągle upominam, ciągle strofuję. To jest wręcz przeciwność i poznanie. Bardzo często są konflikty międzyludzkie, dlatego że się ludzie tak naprawdę nie znają. Tak naprawdę nie znają się, nie wiedzą, kim on jest, nie znają własnej historii, nie potrafią zrozumieć motywacji działania jeden drugiego, nie starają się zrozumieć. Bardzo często się nie kochają, bo nie troszczą się o siebie, a w małżeństwach i w stosunkach międzyludzkich jest najważniejsze nie tyle troska zdrowa u drugiego, tylko najważniejsze, żeby nie miał rację. Ile małżeństw zostało rozbitych przez fałszywe ambicje, czyli nie troska o drugiego, ale ja chcę mieć zawsze rację.
Ale miłość to też u Fromma, o którym dzisiaj mówimy między innymi, to też pragnienie zjednoczenia z drugim człowiekiem.
Właśnie, pragnienie zjednoczenia. Erich Fromm mówi, że kiedy poznają się dwie młode osoby odmiennej płci, na początku wszystko gra, wszystko wygląda dobrze. Jest radość z tego zjednoczenia, z tego, że się wyszło z tej ludzkiej samotności. Dana osoba nie jest już sama. A potem wychodzą antagonizmy, wychodzą różnice w myśleniu, w działaniu, w odczuwaniu i zaczyna się problem, zaczyna się znudzenie, zaczyna się oddalanie się.
Ale też Fromm mówi o tym, że muszę poznać drugiego człowieka i siebie po to, aby pozbyć się złudzeń i swoich irracjonalnych wyobrażeń.
Właśnie.
Czy miłość jest wobec tego i to, co żywię pod adresem drugiej osoby, jest projekcją własnych marzeń, czy odkrywaniem autentycznego jej obrazu, czyli prawdy?
Prawdziwe poznanie nie może być, bo tu właśnie o to chodzi. Czy ja chcę żyć swoimi złudzeniami i nakładam, jakby to powiedzieć, siateczkę moich idei i iluzji na drugą osobę, czy jestem autentycznie otwarty na jej poznawanie. Czyli w poznawaniu zakłada się otwartość. Ja muszę zostawić moje schematy myślowe. Ja muszę zostawić, za moich czasów, jakże bardzo często w relacjach między rodzicami a dziećmi jest to powiedzenie za moich czasów, potem nie wiadomo, czy te czasy były lepsze, nie zawsze. Trzeba przede wszystkim być otwarty na zrozumienie sytuacji danego człowieka, jego osoby. no krótko, otwarty, a nie już ja wiem wszystko o nim. Bardzo, bardzo często to wszystko ja wiem, to jest to, co burzy relacje międzyludzkie, bo my do końca drugiego człowieka nie poznamy. Bardzo często pod tym ja wszystko wiem o drugim człowieku kryje się ja wszystko wiem, bo chciałbym, żeby taki on był. I bardzo często już w tym momencie negatywny.
Już ja nawet swój ideał chcę nałożyć, czy
nałożyć,
chcę
albo
ideał.
Nawet już moją wizję negatywną tej osoby. Są, powiedzmy, można by nawet takie dwie postawy, kiedy już ten antagonizm wrasta, to już tylko nakładam mój obraz, już dalej nie poznaję, nie staram się zadać trudu, żeby zrozumieć tego człowieka. Ja już go zaszufladkowałem, jak się mówi tak.
Czy miłość u Fromma to uczucie?
To sztuka. To sztuka, której się trzeba uczyć. Właśnie stąd o sztuce miłości. Bo jak sam Freud mówi, kiedy się ten pierwszy okres takiego spotkania minie, kiedy się zauważy, że każdy jest indywidualnością i odmiennością, wtedy jest tendencja stadna. Czyli to, co mówiłem, zniwelowanie drugiego do mojego poziomu, do mojego i wtedy...
Czyli redukcja,
zredukowanie. Ja bardzo często mówię, kiedy mówię w jakichś kazaniach, że Pan Bóg nie stworzył drugiego człowieka na obraz i podobieństwo moje, tylko na obraz i podobieństwo swoje, czyli samego Boga. My bardzo często chcemy stworzyć, w cudzysłowie, drugiego człowieka na obraz i podobieństwo nasze. A ponieważ nasz obraz, nasze podobieństwo, czyli nasza osoba jest tak o wiele, wiele uboższa od osoby Boga samego.
Czy wobec tego bez miłości, tej, którą przedstawia nam i definiuje Erich Fromm, mógłby istnieć człowiek i cały rodzaj ludzki?
Właśnie. I tu wchodzimy teraz w bardzo ważne powiązanie między antropologią, psychologią a teologią. Czy człowiek w pełni może się zrealizować bez chrześcijańskiej nauki o miłości? Myśmy przed samą audycją słyszeli ten werset świętego Pawła. Trzy rzeczy są ważne. Kiedy w ten piękny hymn o miłości, to jest perła literatury światowej, hymn o miłości świętego Pawła, kiedy wylicza, że wszystkie rzeczy, mówi nawet jakaś ofiara, nawet męczeństwo, jeżeli tam nie ma miłości, to jest nic. To może być tylko zwykłe jakieś bohaterstwo. Mówi trzy rzeczy. W nich najważniejsze jak miłość. Platon mówi, jest prawda, dobro. Piękno, prawda i dobro. W nich najważniejsze jest dobro, czyli miłość. Sam Platon, już o tym mówiłem, kiedyś dochodzi. Krótko mówiąc, czy człowiek mógłby się w pełni realizować, wracamy znowu do Tertuliana, poza chrześcijaństwem. Czy mógłby się w pełni zrozumieć własną naturę? Odchodząc, nie biorąc pod uwagę dogmatu, to znaczy śmierci krzyżowej Chrystusa i dogmatu o Trójcy Świętej. To są rzeczy, które, gdy tak staramy się je powiązać, one nam powracają. Gdy spojrzymy na inne religie, tam nie ma podkreślenia tej miłości tak bardzo jak w chrześcijaństwie. Ona gdzieś wszędzie wychodzi, bo ona musi wyjść, bo to jest pragnienie ludzkiego serca, każdego ludzkiego serca. Ale to jest takie macanie w ciemnościach. Może uda mi się to znaleźć. A Chrystus przychodzi i mówi, przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Nie ma większego przykazania od miłości Boga, bliźniego i siebie samego. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tytułu naszej audycji, sztuka miłości jako życie. Tu ojciec bardzo pięknie mnie w to prowadził, dziękuję. Czy mógłby ten świat istnieć? Czy mogłoby istnieć życie ludzkie? Gdyby nie istniała miłość z dużej litery, która tak bardzo chce się dzielić, dawać miłość, że stworzyła świat, że stworzyła drugiego człowieka, zagadnienie teologiczne. Bardzo często chce się zarzucać Bogu, że chce być wielbiony, uwielbiany. Chciano to przerzucić też na chrześcijańskiego Boga. Chrześcijańska wizja Boga mieści się jak najbardziej w logice tej, cośmy mówili, dawania i brania.
I pewnego dynamizmu również.
Właśnie. Chce być kochany, bo kocha. I każda miłość, w jaki sposób, w cudzysłowie, bo nie będę stał w granicach tomizmu, ubogaca Boga samego. Oczywiście to jest język analogiczny.
Tak, więc Święty Franciszek z Asyżu mówi, że miłość jest niekochana, czyli my musimy, parafrazując te słowa, tak, i tutaj szukając sugestii Erika Fromma, mówić, że musimy pokochać miłość, a w tym czasie, kiedy Fromm pisze swój esej, swoją książkę o sztuce miłości, Karol Wojtyła pisze, że miłość mi wszystko wyjaśniła.
Tak.
I dzięki miłości mogłem wszystko zrozumieć.
I teraz jeszcze wracając do tego, co ojciec powiedział, miłość i życie. Miłość tak naprawdę daje życie. Narodzenie się dziecka powinno zawsze być, czyli dawanie życia owocem miłości, tej prawdziwej. Czyli miłość rodzi życie.
Ale wcześniej jest miłość, odpowiedzialność. Jedna z tych czterech cech, o której pisze tak. Fromm i o której mówi Fromm. Odpowiedzialność, która potem jest jakby przekuta w związek małżeński. I nierozerwalność, wierność właśnie, wyrasta właśnie. Z tak pojętej i ujętej miłości. I ona dopiero daje życie.
W chorobie i w trudnościach, jak to mówi, życia formuła sakramentu małżeństwa. Ty musisz być odpowiedzialny za drugą osobę wtedy, kiedy ona jest w trudnościach. Ty musisz się o nią troszczyć, bo tego miłość wymaga, którą ty teraz obiecujesz tej osobie. Odpowiedzialność za drugiego to to, żeby starać się czynić tak, aby nie zszedł na błędną drogę. Odpowiedzialność za drugiego to, bo tutaj trzeba powiedzieć, że troska, odpowiedzialność, zresztą żeśmy mówili, one się uzupełniają w poznaniu. To po prostu te cztery. Tak, ja jestem odpowiedzialny. Ja nie mogę zostawić w trudnościach, w chorobie współmałżonka. Ja nie mogę go zostawić w kryzysach duchowych.
Księże doktorze, a słuchając raz księdza, rodzi mi się pytanie. Jak Fromm, w jaki sposób doszedł do takiej definicji miłości, do tego ujęcia miłości, o którym dzisiaj mówimy, jako sztuki życia?
Ja powiem tak. Nie wiem, jaka była geneza. Natomiast odpowiem na to pytanie w inny sposób. Genialny psycholog, bo takim był. Genialny filozof, bo takim był. Nie mógł z doświadczenia, ponieważ był psychologiem, z doświadczenia konkretnych swoich pacjentów dojść do wniosku, czego tak bardzo oni potrzebują, a z drugiej strony, czego tak bardzo nie potrafią czynić. Czyli z jednej strony potrzebują tej miłości, a z drugiej strony jej nie potrafią oddawać, bo kończą na etapie, kiedy to jest rzecz spontaniczna. I może wtedy postanowił, kiedy poznał naturę ludzką, tą naturą pragnącą miłości, pragnącą kochać, a nie potrafiącą spontanicznie, napisać, można by powiedzieć, podręcznik miłości. Takim podręcznikiem jest zapewne Ewangelia. Bo gdybyśmy spojrzeli, to Ewangelia mówi, co ja konkretnie muszę robić, aby
kochać i być
aby
kochanym.
Kochać i być kochanym. Natomiast Erich Fromm przełożył to na język współczesny, na język naukowych badań psychologicznych, na język filozofii i doszedł do granicy teologii. Ja osobiście nie wiem, czy przeszedł tą granicę i się nawrócił. Nie wiem, ale muszę powiedzieć jedno.
Ale odkrył miłość.
Odkrył miłość. I miłość na pewno, już powiem jako typowy ksiądz, na pewno mu przebaczy, jak nie postawił kropki nad i.
Miejmy taką nadzieję.
Miejmy taką nadzieję chrześcijańską, dlatego trwają. Że to jest dzieło, które no, ja osobiście jestem zdziwiony, że jest tak bardzo niedoceniany w ramach teologii katolickiej. W ramach teologii fundamentalnej. To jest prezent podany przez człowieka niewierzącego na tacy nam ludziom wierzącym. On powiedział, tak, ja wierzę w miłość z małej litery. Pomóżcie mi uwierzyć w tą miłość z dużej litery. Wychodzi z kręgu, oczywiście żył w kręgu chrześcijańskim, bo w Europie nie mógł, ale był Żydem, czyli miał też w kręgu żydowskim. Czy zrobił ten krok na chwilę przed odejściem do miłości z dużej litery? Nie wiem i będzie to może jego tajemnicą, jeżeli nie ma na to dowodów do końca. Natomiast mógłby pomóc wielu z nas, abyśmy my, którzy mówimy, że w tą miłość z dużej litery wierzymy, zaczęli się tak naprawdę jej uczyć po tym, jak już żeśmy w nią uwierzyli. Powiedzmy, to taki drugi podręcznik obok Ewangelii. Pierwszy podręcznik nam mówi, że najwyższy byt, który daje życie, jest samym życiem. Czyli Bóg jest miłością, jest wspólnotą osób nieskończenie się miłujących. Daje nam mocną teorię. Bardzo mocno. Bóg jest miłością, mówi święty Jan. Czyli to, co ja pragnę, to jest... I teraz wróćmy do grzechu Adama i Ewy.
Ale księże doktorze, zanim wrócimy do grzechu Adama i Ewy, zapowiedzmy numer telefonów do naszego studia. Przypominając dzisiejszym widzom i słuchaczom, że w studiu naszym jest ksiądz dr Krzysztof Gorlewski. Mił, rozmawiamy na kanwie książki Ericha Fromma Sztuka Miłości o miłości jako sztuce życia. Zapraszam Państwa również do udziału w tej naszej dzisiejszej audycji, w naszym programie. Numery bez zmian, ale przypomnijmy 56 657 0011 i 657 0012. Słuchacze, widzowie z zagranicy również są zaproszeni. Zza oceanu 11, w Europie dodajemy 48, 56 i dalej 657, 00, 13 i 657, 00, 14. Miłość jako sztuka życia na podstawie tego, co zostawił nam w swojej twórczości, między innymi Erich Fromm. To jest temat naszego dzisiejszego spotkania. No i dochodzimy tutaj znowuż do drzewa poznania, do grzechu Adama i Ewy, którego konsekwencje niestety rodzaj ludzki musi znosić i doświadczać.
Największą pokusą Adama i Ewy było bycie jak Bóg. Gdybyśmy chcieli to tak powiedzieć popularnym językiem, dali się nabrać szatanowi na tą pokusę. Będziecie jak Bóg. Najpierw ten owoc był mniej lub bardziej ponętny, powiedzmy bardziej, jako symbol. Ale kiedy szatan powiedział, będziecie jak Bóg, zadziałało. Boski cesarze. Przypomnijmy sobie, jak zwracano się do cesarzy. Bycie jak Bóg jest w naturze ludzkiej. Jaki był błąd Adama i Ewy? Nie wiedzieli, że boskość to jest miłość. Jeśli się Bogiem, oczywiście mówię teraz w sposób analogiczny, gdy się nieskończenie miłuje. Można być, będziecie jak bogowie, mówi święty Paweł do chrześcijan. W kulturze greckiej, gdzie ci bogowie mieli ludzkie postacie, gdy będziecie miłować. Krótko mówiąc, drugie takie już ambicjonalne, ja to bym nazwał, pragnienie natury ludzkiej, czyli bycie jak Bóg, też można tylko zrealizować na drodze miłości. W teologii chrześcijańskiej, szczególnie wschodniej, jest bardzo mocno podkreślone ubóstwienie. Czyli, że Bóg przebóstwia, napełnia swoją boską naturą człowieka. No właśnie. Przebóstwienie stanie się Bogiem, mówiąc metaforą lub analogią, dokonuje się, kiedy miłość nas przeniknie.
A więc wypada życzyć sobie, aby ta Boża miłość, czy Bóg, który jest miłością, aby nas przeniknął w kontekście chociażby świąt Bożego Narodzenia. A my odbierzmy telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus. Święta Maria Zdrowica.
Teraz i zawsze. Kto do nas mówi i skąd?
Stanisław, Wrocławia. Jestem w Wrocławiu.
Skąd, panie Stanisławie?
Jestem z Wrocławia, chociaż obecnie jestem w Centralnej Polsce.
Słuchamy i witamy.
Miło mi. Chciałem nawiązać do miłości. Otóż, co jest ciekawe, gdy się ukazał Bóg Ojciec dla zakonnicy Kawasio w ludzkiej postaci, powiedział jej te słowa. Córeczko, po to stworzyłem człowieka, by stać się jego nieskończoną rozkoszą. Czyli miłość polega na uszczęśliwianiu. I Pan Bóg człowieka chce uszczęśliwić sobą nieskończenie. I musimy zdać sobie z tego sprawę, prawda? Że tylko Bóg może spojrzeć na człowieka w sposób doskonały. Gdy pytał ojciec Piotr, Matki Najświętszej, gdy mu się ukazała, o Królowo Nieba i Ziemi, czy wszyscy w niebie zbawieni są doskonale szczęśliwi? A Matka Boża mówi te słowa. Nie syn, tylko wielcy święci. Wszyscy inni potrzebują modlitwy. Synu, mali święci z nieba, wyciągają błagalnie ręce do ziemia, prosząc o modlitwę dla dostąpienia większych ceremonii.
Panie Stanisławie, bardzo dziękuję za te dopowiedzenia na temat o miłości. My dzisiaj w studiu Radia Maryja i w telewizji Trwamy mówimy o miłości jako sztuce życia na podstawie książki Erika Fromma Sztuka Miłości.
O sztuce miłości,
tak. Także dziękuję bardzo serdecznie za te uzupełnienia naszej dzisiejszej rozmowy i dyskusji.
Ja tu chciałbym nawiązać do tego, co zostało powiedziane przez naszego słuchacza czy telewidza. Oczywiście miłość to szczęście. To doświadczenie ludzkie, bo znowu wychodzimy z ludzkiego doświadczenia, kiedy dwóch młodych ludzi się w sobie zakochuje. To ich, kiedy są jeszcze w tej miłości, kiedy no kochają się, powiedzmy.
Kiedy poznają się.
Poznają się, ale czują się bardzo kochani, mimo oczywiście różnych aspektów tej miłości. To pierwsze coś, co odczuwają, to szczęście. Bo właśnie, jak mówi, to są idee połączone. Szczęście, miłość, błogosławieni. Mówi Chrystus, jeżeli będzie to czynić, czyli szczęśliwi, jeżeli będziecie kochać.
Kolejne połączenie, kolejny telefon. Słuchamy, telewizja Trwam i Radio Maryja. Bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji Płockiej. Tak, szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże księdzu doktorowi. Nie chciałbym zacząć od takiego prostego zdania, że które nie jest właściwie kwestionowalne, że z próżnego to i Salomon nie naleje i wziąwszy to pod uwagę, nie będę uzdolniony do obdarzenia miłością, jeśli jej pierwej nie otrzymam. Następna rzecz, jeśli miłość jest chrześcijańska, to można w związku z tym powiedzieć, że chrześcijanin jest to człowiek uzdolniony do dawania miłości. Ale od razu rodzi się pytanie, czy ja jestem chrześcijaninem? I teraz trzeba pytać, kto to jest chrześcijanin? Chrześcijanin jest to człowiek podobny do Chrystusa. A jeżeli miłość jest sztuką życia, której trzeba się uczyć, to tak myślę, że najlepszym nauczycielem chyba jest jednak Pan Jezus. To tyle moich myśli, tak szybko rzuconych.
Dziękuję również, szczęść Boże. Dziękuję również za te trafne ujęcie dzisiejszych naszych rozmów i te puenty. Szczęść Boże, Panie Pawle.
Nikt nie neguje, że najlepszy nauczyciel miłości jest Chrystus, wręcz
przeciwnie. I o tym też dzisiaj mówimy.
Podkreśliłem właśnie w czasie całej audycji. Chodzi tylko o jakieś praktyczne właśnie wskazówki. Jak to zostało powiedziane, Erich Fromm daje nam te wskazówki jako już naukowiec, z pewną metodą, który nie ma u Chrystusa, bo to są przypowieści. Tam jest, jakbyśmy już chcieli powiedzieć, inna metoda. Ja bym się nie zgodził tylko z jedną tą wypowiedzią pana Pawła, że jeżeli ktoś nie doznał miłości, nie może kochać. Nie. To jest właśnie ta różnica między uczuciem miłości jakim czymś spontanicznym, a uczuciem miłości jako sztuką miłości.
Z tym, że księże doktorze, jeżeli człowieka pozbawimy miłości, nie pokażemy mu jego kształtu, nie pokażemy mu celu, nie nauczymy go właśnie tej sztuki, no to ciężko będzie potem i z człowiekiem, i z całymi grupami społecznymi, ze społeczeństwami i też z cywilizacjami całymi.
Ja nie mówię, że my nie mamy pokazywać miłości, sztuki miłości, kochania, w tym znaczeniu oczywiście duchowym. Chodzi o to, że człowiek żyje w społeczeństwie. Jeśli chce się nauczyć, to się nauczy miłości. Jeśli chce zrozumieć, to zrozumie, że miłość jest najważniejsza. Przykład Ericha Fromma, ateista. Zrozumiał, że najważniejsza jest miłość.
I że Bóg jest miłością.
I że Bóg jest miłością.
Księże doktorze, kolejne połączenie, kolejny telefon. Halo, prosimy.
Halo, szczęść Boże, ojcom.
Szczęść Boże.
Moje imię Antoni, dzwonię z Krakowa. Czy można powiedzieć, że miłość jest po prostu łaską daną od Boga i trzeba się o nią modlić. Sama sztuka miłości bez tej łaski od Boga jest, myślę, albo nieosiągalna, albo bardzo trudna. I myślę, że miłość do drugiego człowieka generalnie, do drugiego człowieka, można rozróżnić od miłości do kobiety, mężczyzna do kobiety, kobieta do mężczyzny. I myślę, że ta miłość mężczyzny do kobiety lub odwrotnie nie będzie nigdy możliwa bez tej miłości do drugiego człowieka, to właśnie tej miłości, która jest łaską. I to myślę, że codzienne życie nam pokazuje, że bez łaski miłości do drugiego człowieka, bez względu na rasę, na odległość tego drugiego człowieka, no nie będzie nigdy możliwa. Czy ojcowie się zgadzają z takim pojęciem?
No my też o tym dzisiaj mówimy, panie Antoni.
To znaczy ja się Dziękuję. Do końca z pewnym sformułowaniem nie zgadzam, że miłość jest łaską, gdyż tu jest ryzyko powiedzenia nie mam łaski, nie kocham. Na zasadzie, a to mi nie było dane, dopiero... Ja to porównuję do... Jeżeli mówię o miłości, to mówię o sercu i porównuję do przypowieści o 10 talentach. Był ten, który dostał 1 talent, 2 czy 10, są dwie przypowieści, mogę mieszać, ale chciałbym się skupić tylko na tym, który dostał 1 talent. Ja bardzo często mówię, że ten 1 talent właśnie dostaje każdy i to jest serce. Serce zdolne do kochania, bo tak jest, taka jest natura. Więc powiedzenie, że miłość jest łaską, miłość bliźniego jest łaską, jest bardzo ryzykowne. Tym bardziej, że ono z punktu widzenia antropologicznego, ludzkiego się nie zgadza. Każdy człowiek kocha i chce być kochany. Po prostu...
Znaczy problem chyba polega też na tym, proszę księdza, że my dzisiaj próbujemy jakoś połączyć w jedno te trzy elementy, antropologię, teologię i psychologię.
Tak.
To, na czym gdzieś też bazuje Erik Fromm, czego dokonuje,
tak.
Co było też jego problemem, świadczy o tym jego biografia i też twórczość, obserwacje. Natomiast wiara jest łaską, miłość jest łaską. I tak
no ja bym z tą łaską miłości uważał. Wiara jest już czymś bardziej, którą można nazwać łaską. Z miłością ja bym tutaj osobiście, to może do osobistego artykułu teologicznego, z wiarą by był o wiele ostrożniejszy, mówiąc, że jest to łaska.
Z miłością?
Z miłością, tak. Wiara może być specyficzna chrześcijanom i tylko chrześcijanom, dlatego może być łaską dla pewnych osób i jest. Nadzieja chrześcijańskiego nieba też. Natomiast miłość jest już fenomenem ogólnoludzkim.
Jest fenomenem, tak samo jak wiara, to są sprawy
wiara właśnie, ale tu ja mówię specyficznie wiara chrześcijańska.
To, że my mówimy o miłości w kontekście właśnie teologicznym.
Właśnie, nie chciałbym, żeby to tak było, jest ryzyko, ja bym jednak nalegał, nie mam łaski, nie kocham.
To już jest inny porządek egzystencjalny.
A jest jednak, ja boję się takiego podtekstu.
Tak, tak.
Nie udało się, nie potrafiłem, nie miałem łaski. Zbyt wygodne. To każdy już... ma tą jedną łaskę, ten jeden talent, serce.
Tylko to już jest go użyć. Poziom naszej egzystencji w tym przypadku.
Wiara chrześcijańska może być darem. Serce każdy dostaje.
Kolejne połączenie, proszę bardzo, halo.
Halo?
Słuchamy.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus, Maria z Płocka.
Szczęść Boże, Pani Maria.
Proszę Ojca, ja przed chwileczką włączyłam Radio Maryja i słyszę o miłości z małej litery i miłości z dużej litery. Więc proszę Ojca, ta miłość z małej litery to miłość, człowiek załamuje się, gdy go za tę miłość spotyka zawód. Ale ta miłość wielkiej litery pochodzi od Boga, pozwala dawać siebie zawsze i do końca, pomimo, że go dotyka tak wiele odrzucenia. Ale ta miłość się opłaci. Dawanie jej pomimo odrzucenia, bo ona zawsze zwycięża. I komu się tą miłość daje, kto ją odrzuca, to on to zrozumie i wyciągnie do tego człowieka rękę. To wszystko.
Ja chciałbym...
Dziękuję, szczęść Boże, Pani Mario.
Chciałbym tu sprostować, mówiąc o miłości z dużej litery, mówiłem o Bogu samym. Nasza miłość jest zawsze i tylko z małej, jakkolwiek byśmy się nie angażowali.
Troska, odpowiedzialność, poszanowanie i poznanie to są te elementy zależne od siebie, ale też są te elementy i cechy dojrzałej naszej ludzkiej miłości.
One są...
Bo taka też jest miłość Boża.
Właśnie. One są, należą do sztuki miłości, w odróżnieniu od emocji, od uczucia tego pierwszego. Ja bardzo często w konfesjonale mówię, jak łatwo się sprzeczać w rodzinach o źle postawioną łyżeczkę, bo goście mają przyjść. Podaję banalny przykład, ale jakże bardzo często sprawdzający się. Perfekcjonizm w rzeczach błędnych
i błahych.
I błahych kosztem miłości do drugiego. Czasem mi wystarczy, jeżeli naprawdę ta łyżeczka przeszkadza, ją poprawić w ciszy, albo nawet ją zostawić, bo myślę, że goście tak do końca nie na to będą patrzyli. Potrafimy. I tu jest sztuka miłości. Jeżeli ja kocham drugiego, to mogę nawet zaakceptować, że on tą łyżeczkę krzywo postawi, ale będzie się cieszył, że przyjdą goście i ugości ich. Bo gościna nie polega na tym, żeby łyżeczki były prosto na stole. Żeby kawa się nie rozlała. No co ty robisz? Żeby kawa się nie rozlała. Na tym, żeby człowiek był zaakceptowany. Ten, który przychodzi. Przypomnijmy sobie spotkanie jednogrzesznicy z Chrystusem, kiedy ona drogocenny olejek wylewa na stopy Chrystusa. Jakie oburzenie. To wychodzi poza jakieś normy savoir-vivre. Tego nie można robić w tym momencie. To się nie godzi. A to była miłość tej grzesznicy do Chrystusa. Miłość kobiety, która zrozumiała, że ten, którego tak potraktowała, któremu nogi umyła olejkiem, ją kocha, choć mógłby według schematów ją odrzucić. I teraz tak, w naszych ludzkich sztuce kochania bardzo często olejek się liczy, żeby go nie zmarnować. I dlatego miłość jest sztuką.
Kolejny telefon. Bardzo proszę, kolejne połączenie. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Piotr z Podkarpackiego.
Witamy.
Ja chciałem spróbować uporządkować te pewne dwa pojęcia, które to uporządkowanie moim zdaniem jest jak gdyby trochę za mało zaakcentowane tutaj w tej dyskusji, a jest moim zdaniem jednym z chyba największych osiągnięć Fromma, jeśli chodzi o wkład w teorię miłości. Tu jest wyraźnie u Fromma za zaznaczenie różnica między pojęciem zakochania i właśnie stanem miłości. To właśnie uważam za jedno z większych osiągnięć Fromma. I tu jest właśnie to porządkowanie. Zakochanie to jest stan, można powiedzieć, projekcji swoich nastawień i oczekiwań w stosunku do drugiej osoby, czyli po prostu zakochać można się w życiu, jak podaje to Fromm, wielokrotnie. Zakochać się można na przykład w aktorce, w pani w młodym wieku, prawda, w nauczycielce, w panu nauczycielu. Jest to po prostu stan, w którym człowiek zakochuje się w pewnej sensie własnej wizji drugiego człowieka. Natomiast stan miłości to już jest stan budowli, stan, który nie jest krótkotrwały, tylko jest stan, do którego się dochodzi. Jest to relacja, którą buduje się niemal przez całe życie. I to jest właśnie to charakterystyczne, co chciałem zaznaczyć, jak gdyby zostało za mało uwypuklone, różnica między tymi dwoma stanami. I tutaj jest taka charakterystyczna, żeby wytłumaczyć to, jak to jest właśnie różnica między tymi dwoma stanami. Ktoś tutaj podawał, że miłość przez małe M, a miłość przez duże M. U Fromma właśnie to jest to rozróżnienie. Zakochanie i miłość, zakochanie jako stan, można powiedzieć, emocjonalny, afekt, w którym człowiek projektuje jak gdyby wizję własną drugiego człowieka. Nie ma ona niejednokrotnie nic wspólnego z realią, z realiami, z prawdziwym oceną i z prawdziwym oglądem tego drugiego człowieka. Natomiast ten drugi stan, tak jak powiedziałem, to najlepiej charakteryzuje, tutaj nie chciałem przedłużać, taka słynna dyskusja między buddystami a filozofem buddyjskim, a filozofem katolickim, kiedy właśnie w buddyzmie jest w Indiach takie prawo, że młody człowiek, rodziny jak gdyby projektują małżeństwa, dwoje ludzi i już w młodym wieku, prawda, dziecko, młoda dziewczyna jest przeznaczona do małżeństwa z młodym człowiekiem. Tu jest zarzut ze strony katolickiej, jak oni się mogą, prawda, łączyć, jeżeli oni się nie kochają. I tutaj buddysta odpowiada, bo oni biorą ślub nie po to, nie dlatego, że się kochają, tylko biorą ślub, żeby się kochać. I to jest ta zasadnicza różnica. Coś, co jest u nas, jak gdyby Fromm to porządkuje, co jest nieporozumieniem i przyczyną bardzo wielu, można powiedzieć, tragedii, kiedy dwoje ludzi się zakochuje i potem następuje ślub, następuje to rozczarowanie, kiedy następuje bliższe poznanie, a sam moment ślubu jest jak gdyby zwieńczeniem, można powiedzieć, tego stanu zakochania, gdy w tym wypadku miłość to jest dopiero początek. Ślub jest jak gdyby początkiem budowania tej relacji miłości. I tutaj jest na sam koniec, może to jest, przepraszam, chaotycznie bardzo powiedziane, chciałem podać definicję miłości według ojca Bocheńskiego, która dokładnie określa tą tak zwaną drugą, już dojrzałą formę miłości u Fromma. Otóż ojciec Bocheński podaje, że jest to akt woli, który odzwierciedla się pragnieniem i realizacją dobra dla drugiego człowieka.
Panie Piotrze, bardzo dziękuję za przypomnienie też tych spraw, o których również wspominaliśmy w naszej dzisiejszej rozmowie. Miłość jest aktem woli, o tym pisze również Erich Fromm, i miłość często nie jest sprawą silnego uczucia, o tym też wspomina Fromm. Dlatego mówi Fromm o tym, że miłość to jest również dozgonna obietnica.
Pierwszy chciałbym odpowiedzieć na to, bo myśl Ericha Fromma została w wypowiedzi poprzedzającej mnie bardzo ograniczona. Miłość erotyczna, czyli miłość między dwoma osobami odmiennym płci, jest jedną z miłości, którą rozważa. Erich Fromm mówi o miłości braterskiej, mówi o miłości matczynej, mówi o miłości erotycznej, mówi o miłości do samego siebie i miłości Boga. Mówi o miłości.
Ale mówi też, że miłość często się myli z pożądaniem.
No właśnie. Natomiast jest jeden tylko aspekt, o którym tu zaznaczono w teorii. Dlatego to nie chciałbym, żeby Erich Fromm i jego piękne dzieło zostało spłycone tylko do zagadnień między mężczyzną a kobietą w okresie zakochania i ewentualnie uczenia się. To absolutnie nie jest Erich Fromm. Erich Fromm rozważa miłość w jego różnorodnych aspektach i byśmy powiedzieli w różnorodnym sposobie objawiania się. To już widać w samym spisie treści dzieła. Natomiast będziemy się różnić trochę, bo ja zrobiłem pewne analogie teologiczne już. Kiedy się mówi o jakimś autorze, to nie można tylko powiedzieć to, co on powiedział, ale trzeba też, myślę przynajmniej, jeśli chce się do niego poważnie podejść, powiedzieć, co dalej można by z jego myśli wyciągnąć. Jeden z myślicieli rosyjskich, mówiąc o Platończykach, mówił, tak naprawdę bardziej platońscy byli Platończycy od Platona, bo dopiero oni do końca zrozumieli konsekwencje jego myśli. Więc chciałbym jeszcze raz podkreślić, na pewno dzieło o sztuce miłości Ericha Fromma nie jest podręcznikiem dla małżeństw.
Ani nie jest też podręcznikiem łatwym, bo też na tle kultury pokazuje miłość i czym ona jest, a raczej jakiejś antykultury i kryzysu tej kultury.
Jeszcze właśnie nawiązanie do kultury. My nie zapominajmy, że u nas też małżeństwa się tak zawierano. Kiedy były zawierane małżeństwa w dawnych wiekach w porozumieniu rodzin szlacheckich, magnackich.
Tak, to też była dlatego nie można naszego widza.
Tak.
To wiadomo. Natomiast kochanie to nie jest sprawa silnego uczucia. Cały czas Fromm też o tym przypomina.
Bo tu jeszcze raz trzeba jasno podkreślić, Fromm szuka miłości, która jest miłością w jakichkolwiek relacjach. A więc ta miłość, ten wspólny czynnik, który jest wspólnym dla miłości braterskiej, matczynej, erotycznej, czyli między partnerami, do samego siebie, do Boga. Tylko wtedy, według mnie, zrozumiemy Ericha Fromma, jeżeli zrozumiemy, że on szuka wspólnego czynnika o wiele szerzej niż tylko w kontekście miłości erotycznej i zwykłego zakochania.
Oczywiście, to jest tutaj jeden z aspektów. Natomiast to, co potrafi u Fromma jakoś zatrzymać i zachwycić, to jest to, że miłość jest u niego czymś bardzo czynnym, dynamicznym, ciągłym wychodzeniem z siebie.
Sztuka.
To jest ta sztuka. Miłość jest sztuką, tak samo jak sztuką jest życie. Jeżeli chcemy się nauczyć kochać, musimy postępować w sposób identyczny, jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki, muzyki, malarstwa, stolarstwa, czy też sztuki medycznej, czy też inżynieryjnej. miłość jest największym dobrem i prawdziwym bogactwem człowieka. Bogatym zaś jest ten, kto daje. Ten, kto obawia się, by nie zubożyć, nigdy nie jest bogatym, by coś dać. I tylko wspomniany talent, o którym dzisiejszy gość mówił, zakopuje. Ten człowiek nie może kochać, nie jest zdolnym do pokochania. Miłość jako sztuka życia to temat naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam, które się już zakończyło. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i naszemu gościowi, księdzu doktorowi Krzysztofowi Gorlewskiemu, za przybycie do studia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.